Rozdział 19. Villa Straylight jest strukturą pasożytniczą, przypomniał sobie Case, gdy mijając frędzle uszczelniacza, przeciskał się przez przedni luk Markusa Garveya. Straylight wysysa z Freeside powietrze i wodę. Nie ma własnego ekosystemu. Rura tunelu, którą wysunął Doc, była wersją tej, przez którą czołgał się do Haniły, bardziej skomplikowaną i przystosowaną do warunków rotacyjnej grawitacji wrzeciona. Żebrowany tunel poruszany integralnymi, hydraulicznymi siłownikami. Każdy segment obramowany pierścieniem antypoślizgowego tworzywa. Pierścienie służyły też za szczeble. Tunel wymijał Haniłę. Na odcinku, gdzie łączył się z Garveyem, był poziomy, lecz zakręcał ostro do góry i w lewo, zgodnie z krzywizną powłoki jachtu. Malcolm wspinał się już po pierścieniach, używając tylko lewej ręki. W prawej trzymał Remingtona. Miał na sobie poplamione, luźne spodnie, zieloną, nylonową kurtkę bez rękawów i wystrzępione tenisówki o jaskrawo-czerwonych podeszwach. Tunel uginał się lekko za każdym razem, gdy chwytał kolejny pierścień. Karabinki na prowizorycznym pasie nośnym wbijały się w ramy pod ciężarem Onosendai i konstruktu płaszczaka. Case czuł teraz wyłącznie strach, uogólnione przerażenie. Stłumił to uczucie. Zmusił się, by odtworzyć w pamięci wykład Armitarza na temat wrzeciona i willi Straylight. Rozpoczął wspinaczkę. Ekosystem Freeside był ograniczony, ale nie zamknięty. Syjon posiadał system zamknięty, zdolny do istnienia przez całe lata bez wprowadzania materiałów z zewnątrz. Freeside produkowało własną wodę i powietrze, ale wymagało stałych dostaw żywności i regularnego uzupełniania odżywczych składników gleby. Villa Straylight nie wytwarzała niczego. Chłopie, odezwał się cicho Malcolm, chodź tu do mnie. Case przesunął się w bok na cylindrycznej drabinie i pokonał ostatnie pierścienie. Tunel kończył się gładką, nieco wklęsłą klapą o średnicy 2 metrów. Hydrauliczne siłowniki znikały w elastycznych powłokach przymocowanych do obudowy włazu. I co? Case zamknął usta, gdy klapa ruszyła w górę. Niewielka różnica ciśnień dmuchnęła mu w oczy drobnym pyłem. Malcolm przeczołgał się przez krawędź i Case usłyszał cichy trzask zwalnianego bezpiecznika Remingtona. To tobie się śpieszy, szepnął Malcolm. Po chwili Case stał już przy nim. Właz znajdował się w środku okrągłej, wysoko sklepionej komory, wyłożonej niebieskimi antypoślizgowymi kafelkami. Malcolm szturchnął Case'a i wskazał palcem. We wklęsłej ścianie tkwił wbudowany monitor. Na ekranie wysoki młody człowiek o rysach Teasera Szpula strzepywał coś z rękawów ciemnego płaszcza. Stał obok identycznego włazu w identycznej komorze. Najmocniej pana przepraszam. Głos dobiegał z kratki umieszczonej nad klapą. Case uniósł głowę. Oczekiwaliśmy pana trochę później, w doku osiowym. Jedną chwileczkę. Młody człowiek na ekranie niecierpliwie potrząsnął głową. Drzwi po lewej stronie stanęły otworem. Malcolm odwrócił się błyskawicznie. Niewysoki euroazjata w pomarańczowym kombinezonie przestąpił próg i wytrzeszczył oczy. Otworzył usta, ale nie wydał żadnego dźwięku. Zamknął usta. Case spojrzał na monitor. Pusty. Kto? Wykrztusił tamten. Rastafariańska marynarka wojenna. Case wyprostował się. Dek cyberprzestrzeni obijał mu biodro. Chcemy tylko włączyć się w wasz system strażniczy. Mężczyzna przełknął ślinę. Czy to test? Kontrola lojalności? To musi być kontrola lojalności. Wytarł dłonie o nogawki kombinezonu. Nie, chłopie, to prawda. Malcolm stanął przed nim, mierząc z obrzyna w euroazjatycką twarz. Ruszaj się. Przeszli przez drzwi do korytarza, którego ściany zgładzonego betonu i pokryta leżącymi jeden na drugim dywanami podłoga były Case'owi doskonale znane. Niezłe chodniczki, Malcolm pchnął jeńca lufą karabinu. Pachnie jak w kościele. Podeszli do kolejnego monitora, antycznego Sony, umieszczonego nad konsolą z klawiaturą i złożoną tablicą gniazd połączeniowych. Kiedy się zatrzymali, rozbłysnął ekran, a Finn uśmiechnął się z przymusem na tle czegoś, co wyglądało jak frontowy pokój Metro Holographics. W porządku, stwierdził. Malcolm weźmie tego faceta kawałek dalej, do magazynku. Tam go wepchnie. Zatrzasnę drzwi. Case, piąte gniazdo od lewej, górny panel. Wtyczki adaptorów są w szafce pod konsolą. Potrzebujesz 20-stykowej Ono Sendai na 40 Hitachi. Maelkum pchnął więźnia, a Case przyklęknął i szperał w stosie wtyczek, aż znalazł tę, której szukał. Podłączył dek do adaptora i czekał. Musisz tak wyglądać? Zapytał twarz na ekranie. Finn znikał linia za linią, przesłaniany obrazem Loniego Zona na tle ściany z podartymi japońskimi plakatami. Czego tylko zapragniesz, dziecinko? Zon przeciągał słowa. Wystarczy poprosić Loniego. Nie, przerwał Case. Wolę Fina. Gdy tylko zniknął portret Zona, wcisnął do gniazda adaptor Hitachi i umocował na czole trody. Co cię zatrzymało? Spytał Płaszczak i roześmiał się. Mówiłem, żebyś tego nie robił, burknął Case. Taki żart mały, wyjaśnił konstrukt. U mnie zerowy upływ czasu. Popatrzmy, co tu mamy. Program Kuang był zielony, o odcieniu identycznym jak lód TA. Gdy Case patrzył, stawał się coraz bardziej nieprzejrzysty, choć w centrum nadal widział czarną, lśniącą sylwetkę rekina. Linie pęknięć i halucynacje zniknęły i kształt był równie rzeczywisty jak Marcus Garvey. Bezskrzydły, antyczny odrzutowiec z gładką powłoką wyłożoną czarnym chromem. Gotowy, stwierdził Płaszczak. Zgadza się, przytaknął Case i przeskoczył. I tyle, przykro mi, mówiła Twarzą, bandażując głowę Molly. Zestaw nie wykazał żadnego wstrząsu ani trwałych uszkodzeń oka. Zanim tu przyszłaś, nie znałaś go chyba zbyt dobrze. W ogóle go nie znałam, odparła obojętnie Molly. Leżała na plecach na jakimś wysokim łóżku albo stole wyłożonym czymś miękkim. Case nie czuł złamanej nogi. Synestetyczny efekt pierwszego zastrzyku chyba minął. Zniknęła czarna kula, lecz jej ręce zostały unieruchomione niewidocznymi dla Molly miękkimi pasami. Chce cię zabić. To by się zgadzało. Molly patrzyła na jaskrawą lampę w chropowatym suficie. Nie wiem, czy mu pozwolę. Oświadczyła Twarzą i Molly z wysiłkiem obróciła głowę, by spojrzeć w ciemne oczy. Nie żartuj ze mnie, poprosiła. Kiedy chyba mam ochotę, stwierdziła Twarzą, pochylając się, by pocałować Molly w czoło. Ciepłą dłonią odgarnęła jej włosy. Jasna dżelaba była poplamiona krwią. Gdzie on teraz jest? Zapytała Molly. Pewnie robi sobie zastrzyk. Twarzą wyprostowała się. Nie mógł się ciebie doczekać. Sądzę, że opieka nad tobą będzie niezłą zabawą. Z obojętnym uśmiechem wytarła zakrwawioną dłoń o połę szaty. Trzeba ci jeszcze raz złożyć nogę, ale załatwimy to jakoś. Co z Peterem? Peter pokręciła głową. Kosmyk ciemnych włosów opadł jej na czoło. Peter zaczął mnie nudzić. W ogóle sądzę, że używanie narkotyków jest dość nudne. Zachichotała. W każdym razie przez innych. Mój ojciec, jak pewnie zauważyłaś, był zdeklarowanym narkomanem. Molly napięła mięśnie. Nie denerwuj się. Palce Twarzą musnęły skórę nad paskiem skórzanych dżinsów. Samobójstwo było rezultatem moich manipulacji z marginesami bezpieczeństwa jego zamrażarki. Nigdy go naprawdę nie spotkałam. Wyszłam ze sztucznej macicy podczas ostatniego okresu jego snu, ale znałam go doskonale. Rdzeniowe wiedzą wszystko. Widziałam, jak morduje moją matkę. Pokażę ci, jak tylko poczujesz się lepiej. Dusi ją w łóżku. Dlaczego ją zabił? Nieosłonięte bandażem oko wpatrywało się w twarz dziewczyny. Nie potrafił zaakceptować kierunku przemian, jaki zaplanowała dla rodziny. Zatwierdziła konstrukcję dwóch sztucznych inteligencji. Była wizjonerką. Widziała nas w symbiotycznym związku z SI, które podejmowałyby decyzje w sprawach korporacji. Świadome decyzje, powinnam chyba zaznaczyć. Teaser Eszpul stałby się nieśmiertelny, jak Ul. Każdy z nas byłby elementem większej jaźni. Fascynujące. Pokażę ci jej taśmy, prawie 1000 godzin. Właściwie nigdy jej nie rozumiałam, a po śmierci te plany runęły. Wszelkie plany runęły i zaczęliśmy zagłębiać się w sobie. Teraz już rzadko wychodzimy na zewnątrz. Ja jestem wyjątkiem. Mówisz, że chciałaś zabić starego. Grzebałaś w programach kriogenicznych? Twarzą kiwnęła głową. Znalazłam pomocnika. Ducha. Tak myślałam, kiedy byłam jeszcze mała, że w korporacyjnym rdzeniu są duchy, głosy. Jednym z nich był ten, którego nazywasz Wintermutem. To kod Turinga dla naszej berneńskiej SI. Osobowość, która wam rozkazuje, jest czymś w rodzaju podprogramu. Jednym z nich? Czyli było więcej? Jeszcze jeden. Ale on nie odzywa się do mnie już od lat. Chyba zrezygnował. Podejrzewam, że oba są realizacją pewnych możliwości, które mama kazała wprojektować w oryginalny software. Kiedy uznała to za konieczne, umiała być bardzo tajemnicza. Masz, napij się. Przysunęła do warg Molly giętką plastikową rurkę. To woda, nie za dużo. Jane, kochanie, wesoły głos Riviery dochodził gdzieś spoza pola widzenia. Dobrze się bawisz? Zostaw nas same, Peter. Bawisz się w doktora. Nagle Molly patrzyła na własną twarz, obraz zawieszony 10 centymetrów od nosa, bez bandaży. Lewy implant był strzaskany. Długi palec srebrzystego plastiku znikał w głębi oczodołu, jak w odwróconej kałuży krwi. — Hideo! — zawołała Trois-Jean, gładząc brzuch Molly. — Zrób mu krzywdę, jeśli zaraz sobie nie pójdzie. — Idź popływać, Peter! Projekcja zniknęła. 7:58:40 w ciemności zabandażowanego oka. Powiedział, że znasz kod. Peter powiedział. Wintermute potrzebuje tego kodu. Nagle Case uświadomił sobie ciężar klucza czuba, leżącego na wewnętrznej pochyłości jej lewej piersi. Tak, Trois-Jean cofnęła dłoń. Znam. Dowiedziałam się jeszcze jako dziecko. Mam wrażenie, że we śnie. Albo gdzieś w 1000 godzin pamiętników mamy. Sądzę jednak, że Peter ma rację, kiedy mówi, żebym nie zdradzała kodu. Jeśli dobrze wszystko zrozumiałam, to będą kłopoty z Turingiem, a duchy są zwykle kapryśne. Case się wyłączył. Zabawna klientka, co? Finn uśmiechnął się ze starego Sony. Case wzruszył ramionami. Korytarzem wracał Maelkum z Remingtonem pod pachą. Syjonita uśmiechał się i potrząsał głową w takt muzyki, której Case nie słyszał. Dwa cienkie, żółte przewody biegły od jego uszu do bocznej kieszeni kurtki. — Podkład, chłopie — wyjaśnił Maelkum. — Jesteś pieprznięty wariat — stwierdził Case. — Świetnie słychać. Godziwy podkład. — Chłopaki — wtrącił Finn — ruszcie tyłki. Nadjeżdża środek transportu. Nie zawsze potrafię wykręcić tak gładki numer jak z Nevranem, który nabrał dozorcę. Za to mogę wam załatwić dojazd do lokalu Trois-Jean. Case wyrwał z gniazda adaptor. Pod znaczącym koniec korytarza surowym łukiem betonu pojawił się elektryczny wózek. Może ten sam, którym jechali Afrykanie? Ale jeśli nawet, to zniknęli. Za niskim siodełkiem, wbijając w tapicerkę cienkie manipulatory, mały Brown mrugał rytmicznie czerwoną diodą. — Mamy autobus — poinformował Malcolma Case.